O swoim przełomowym przeżyciu związanym z medytacją nad obrazem Ecce Homo, o którym mówiłem tydzień temu, święta Teresa pisze w ten sposób. Odtąd zaczyna się inna, nowa księga. To jest inne, nowe życie. Dotychczas było to życie moje. Życie, którym ja żyłam. Od teraz zaczyna się życie, o którym powiedzieć mogę, że Bóg żył we mnie. Bo bez Niego, jasno to widzę, niemożliwe, bym mogła w tak krótkim czasie wyzwolić się z tylu złych przyzwyczajeń i swoich nałogów. Chwała niech będzie Panu, iż mnie wybawił ode mnie. Teraz już coraz wyraźniej Teresa widzi, jak Bóg w niej przeprowadza swe dzieło uświęcania, udzielając obfitych łask mistycznych i daru modlitwy kontemplacyjnej. Bojąc się jednak, że popadnie w jakąś herezję albo zostanie zwiedziona przez szatana, usilnie modli się i poszukuje dobrego spowiednika, który pokierowałby jej bogatym życiem duchowym. Nie od razu jednak znajduje zrozumienie u kapłanów i spowiedników. Nie ufa jej nawet jej świecki przyjaciel, wytrawny teolog Franciszek de Salcedo. Dla zbadania całej sprawy poleca jej spisywać swoje przeżycia, które następnie daje do oceny jezuicie Jakubowi de Cetina. Ten rozpoznaje w tym wszystkim Boże działanie, ale dla pewności wtajemnicza w całą sprawę jednego z najwybitniejszych ówczesnych teologów jezuickich, świętego Franciszka Borgiasza, który przyjechawszy do Teresy, do klasztoru wcielenia w Awila, upewnia ją, że to wszystko to dzieło Ducha Świętego w niej. Do tej opinii dołącza się także franciszkański teolog święty Piotr z Alkantary. To upewnienie ze strony Kościoła sprawia, że Teresa, mistycznie doświadczając miłości Boga, żyje w ustawicznym rozkwicie życia duchowego. Mając 43 lata, jest wzorową zakonnicą, postrzeganą jednak przez niektórych jako ta, która przesadza z gorliwością i pobożnością. Coraz więcej ludzi interesuje się nią i jej przeżyciami mistycznymi. Ona zaś, silnie odczuwając w sercu miłość Zbawiciela, pragnie ją odwzajemniać poprzez troskę o zbawienie innych. To pragnienie wśród obfitych łask mistycznych dodatkowo wzmacnia w niej wizja piekła, jaką przeżyła po raz kolejny w roku 1560 w samo święto wniebowzięcia Matki Bożej. W swojej autobiografii święta opisuje to swoje doznanie piekła takimi słowy. Jest to takie konanie, taki ucisk, takie jakby duszenie się, takie przenikliwe strapienie i takie gorzkie, rozpaczliwe znękanie, że nie wiem, jakimi słowami to wszystko określić. Nie mam wyrazu na oznaczenie, jak niewypowiedzianie ta męka duszy, ten ogień wewnętrzny i ta nękająca ją rozpacz przewyższa wszelkie inne, choć tak okropne katusze i boleści. Nieco dalej święta dodaje. Podobało się Panu, bym prawdziwie poczuła w duchu nie tylko smutek wewnętrzny i rozpacz duszy potępionej, ale i te katusze i męki zewnętrzne, jak gdybym je w ciele cierpiała. Nie wiem, jak to wszystko się działo, ale dobrze zrozumiałam, że była to wielka łaska i że Pan chciał, bym ujrzała na oczy, z jakiej przepaści wybawiło mnie Jego miłosierdzie. To widzenie piekła spotęgowało jej gorliwość o zbawienie dusz i te, jak wyznała, zapały i to żarliwe pragnienie poświęcenia siebie dla zbawienia dusz czuję w sobie z niewątpliwą pewnością i dla wybawienia choćby jednej od takich strasznych mąk tysiąc razy ochotnie ofiarowałabym się na śmierć, pisze nasza święta. W tym samym roku, 1560, hiszpańska mistyczka otrzymuje kilkakrotnie niezwykłą łaskę charyzmatyczną, zwaną w teologii duchowości transwerberacją, czyli przeszyciem serca grotem miłości, a to znalazło wyraz w słynnej rzeźbie Lorenzo Berniniego, która znajduje się w kościele Santa Maria della Vittoria w Rzymie, nieopodal dworca Termini. Oto jak sama święta opisuje to przeżycie. Widziałam anioła stojącego tuż przy mnie z lewego boku w postaci cielesnej. Nie był wysokiego wzrostu, raczej mały, a bardzo piękny. Z twarzy jego płonącej niebieskim zapałem znać było, że należy do najwyższego rzędu aniołów, całkiem jakby w ogień przemienionych. Musiał być z rzędu tych, których nazywają cherubinami, bo nazwiska swego żaden mi nie wymieniał. Ujrzałam w ręku tego anioła długą złotą włócznię, a grot jej żelazny u samego końca był jakby z ognia. Tą włócznią kilka razy przebijał mi serce, zagłębiając ją aż do wnętrzności. Za każdym wyciągnięciem włóczni miałam to uczucie, jakby wraz z nią wnętrzności mi wyciągał. Tak mnie pozostawił całą gorejącą wielkim zapałem Bożej miłości. Rzecz niezwykła, że na zachowanym do dziś sercu świętej Teresy widać długą i głęboką ranę przez całą jego szerokość. Doznany ból Teresa porównuje do bólów rodzenia. Istotnie, od tego momentu poczuła się duchową matką wszystkich ludzi, za których i dla których pragnęła poświęcić swoje życie. To wewnętrzne doznanie zbiegło się z pozornie nieistotnym spotkaniem Teresy z nowicjuszkami, wśród których były dwie jej kuzynki. Opowiadała im o historii Karmelu, o pustelnikach żyjących w grotach, gdzie przebywał patriarcha Eliasz, i o ich surowości życia. Wówczas jedna z nich, urzeczona takim stylem życia zakonnego w ubóstwie, zaproponowała, aby założyć nowy klasztor, w którym wszystko byłoby tak, jak za czasów pustelników na górze Karmel. I od tego zaczęła się wielka przygoda reformowania zakonu. Wspierana przez swoją przyjaciółkę, zamożną wdowę, Teresa zaczęła gromadzić fundusze na zakup stosownego domu na obrzeżach Awila dla założenia nowego klasztoru, który od samego początku oddała w opiekę świętego Józefa. Uzyskała też wstępną zgodę odpowiednich władz zakonnych i swego spowiednika. Radziła się w tej sprawie u wielu ówczesnych sławnych teologów i wszyscy na ogół byli przychylni tej idei. Kiedy jednak przystąpiła do prac remontowo-budowlanych w kupionym domu, rozpętała się prawdziwa burza złośliwości, podejrzeń i różnych intryg ze strony mieszkańców, a także władz miasta, a nawet ze strony macierzystej wspólnoty zakonnej. W najbardziej dramatycznym momencie otrzymała zaproszenie na dwór księżnej Ludwiki de la Cerda do królewskiego miasta Toledo. Przełożeni chętnie ją tam wysłali dla uciszenia całej sprawy. Kilkumiesięczny pobyt w Toledo był jednak dla Teresy czasem opatrznościowym. Nie tylko pomagała księżnej podnieść się z ciężkiej depresji po śmierci męża, ale znalazła w niej dozgonną przyjaciółkę i finansowe wsparcie dla podjętego dzieła. Tam też spotkała swą daleką kuzynkę, także karmelitankę, Marię od Jezusa, która również podjęła działania w celu zradykalizowania swojego klasztoru. To umocniło Teresę w jej postanowieniu. Wróciła do Awila i mimo piętrzących się przeszkód, które tylko zazdrość i wściekłość szatana mogła wzniecić, szczęśliwie dokończyła swego dzieła. 24 sierpnia 1562 roku w nowo wybudowanym klasztorze świętego Józefa zamieszkały cztery nowicjuszki. Sama zaś Teresa, zgodnie z prawem, pozostawała jeszcze w klasztorze wcielenia. Kilka miesięcy później, w przeddzień święta świętego Józefa, a więc 18 marca 1563 roku, Teresa opuściła klasztor wcielenia i udała się do swego klasztoru świętego Józefa. Idąc przez miasto, wstąpiła do kościoła świętego Wincentego. Tam, po modlitwie przed obrazem Matki Bożej, zdjęła swoje obuwie i założyła sandały zrobione z konopnych sznurów, jakie nosili najubożsi mieszkańcy Kastylii. I tak oto stała się karmelitanką bosą, dając początek nowej gałęzi karmelitów i karmelitanek, nazywanych za jej przykładem bosymi. Mieszkające w klasztorze świętego Józefa nowicjuszki z radością przyjęły matkę fundatorkę oraz przybyły z nią inne siostry. Wszystkie przywdziały nowe, zgrzebne habity i swoje rodowe nazwiska zamieniły na imiona zakonne. Odtąd nasza bohaterka nie nazywała się już Donia Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, lecz zwyczajnie Teresa od Jezusa. Następne 20 lat życia, aż do śmierci w 1582 roku, Teresa poświęciła na przeprowadzenie dzieła organizacyjnej, a nade wszystko duchowej odnowy Karmelu, czerpiąc siły i światło z głębokiego życia mistycznego.